I moi bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, czy to jest możliwe, że to jest ostatni wykład na tej uczcie duchowej? Czy jest możliwe? Zdaje się, że tylko kilka chwil było, gdy żona i ja weszliśmy tymi drzwiami. Tylko kilka sił też. Ja jestem zdania, drodzy bracia i siostry, że tu w Polsce macie bardzo prędkie zegary. Bardzo prędkie. Czas tutaj szybko umyka. Więc tak jest zazwyczaj, jeżeli jest Boga miłość społeczna między braćmi. Ja sobie myślałem, jak mam zakończyć z braćmi, moimi drogimi, ten ostatni, tą ostatnią sposobność, o czym mamy mówić. Mam ze sobą kilka tematów, a więc czy mam mówić o rzeczach, które są dla mnie łatwiejszymi, czy troszkę może trudniejszymi. A więc zdecydowałem się, może lepiej byłoby dla wszystkich braci tu zgromadzonych, ażeby się zastanowić nad niektórymi trudniejszymi rzeczami. Będziemy mówili o ofierze za grzech. W mojej pracy zawodowej, pracy technicznej, mechanicznej, inżynierskiej, moim zadaniem jest codziennie, aby wielkie, trudne rzeczy zrobić łatwymi, a chociaż mniej trudniejszymi. To ma do czynienia z dużymi problemami takimi. Ze Słowem Bożym mamy także tak samo równolegle taką samą odpowiedzialność. Musimy wziąć rzeczy, które są trudniejsze i uczynić łatwiejszymi. A zazwyczaj Pan nam błogosławi w tym wysiłku. Pan nam nie daje takich rzeczy, które są niezrozumiałymi. Pan nam takie daje rzeczy, które są zrozumiałymi. Lecz czasami, od czasu do czasu, musimy wynałożyć ten dodatni wysiłek, ażeby te rzeczy zrozumieć. Temat o ofiarze za grzech jest takim tematem. Ja przez okres czasu wiedziałem, czym ofiara za grzech jest. Od początku. Ale jednak ja mogę się wam przyznać, drodzy bracia i siostry, że właściwie tego tematu nie oceniałem, aż ją wytłumaczył mi nasz drogi brat, posłanik Epifanii dla Gdańsku. Ja myślę, że Pan przez niego da nam jasne wytłumaczenie, takie, że się zgadza zupełnie z tym, co nam Pan dał przez onego wiernego i roztropnego sługę naszego drugiego brata Rusula. W roku 1903 brat Johnson miał okazję rozmawiać z bratem Ruslem w domu biblijnym, który wtedy się znajdował w Allegheny, Pensylwanii. I się zapytał go: bracie, jak to było, że brat zrozumiał prawdę? Powiedz mi o tym. Brata Rusla odpowiedź trwała 6 godzin i 2 wieczory. Bracia się namówili, czy nie tak, przez te wszystkie godziny. Brat Rosel był tak łaskawy, To dał naszemu drogiemu bratu Jansonowi tyle godzin, tyle czasu poświęcił, ażeby jemu opowiedzieć, jak on poznał prawdę. Lecz w tych 6 godzinach tylko określił to, co się z nim stało, jakie miał przejścia od roku 17 do roku 30. Brat Russell opowiedział, ile doświadczeń miał na tle prawdy pomiędzy braćmi. Opowiedział jako jeden pewien wódz między ludem Bożym, pan Barbour, odrzucił naukę o okupie naszego Pana i o potrzebie ofiary za grzech, jako za to uczynienie za grzech. Brat Russell opowiedział bratu Johnsonowi, ile zmartwienia on miał z tej przyczyny, ile zmartwienia te błędy jemu osobiście sprawiły. Do tego stopnia, że nie mógł spać. W tym utrapieniu on się udał do Pana gorącą modlitwą o pomoc, ażeby Pan mu dał zrozumieć 16 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej, który miał do czynienia ofiarami Dnia Pojednania. W międzyczasie on badał list apostoła Pawła do Żydów, a zwłaszcza rozdział 13. Trzeciego dnia, jak my wiemy, Pan daje mu wyrozumienie tej rzeczy w jesieni roku 1879. A wkrótce potem on zwołał czołowych braci w tym czasie, w tym okresie i przez 8 dni dzielił się z nimi wyrozumieniem, jakim jemu Pan dał w cieni przybytku. A parę miesięcy później ukazał się pierwszy artykuł w strażnicy pod tytułem Cienie Zakonu. Brat Russell nie wiedział o tym w roku 1879, gdy Pan jemu otworzył umysł właściwego wyrozumienia cieni przybytku, że on wtedy dał jemu dozór nad tą czeladzią i nad wszystkim jego dobrami jako wiernemu i roztropnemu słudze, o czym mówi Mateusz w rozdziale 24, a w wierszu 45 do 7. Interpretacje, jakie Pan dał nam przez niego, to się tyczy cieni przybytku i ofiar Dnia Pojednania, ostały się bez zmiany już blisko 100 lat. Nie było potrzeby tych rzeczy po niemu poprawiać. Chciałbym przy tej sposobności poruszyć niektóre myśli, co się tyczy ofiary za grzech, biorąc jako podstawę pisma obu tych posłaników, tak posłanika paluzyjnego, jak i posłanika Epifanii, który przemawiali jako jeden mąż o tym tak ważnym przedmiocie. Na samym początku może ktoś pomyśli, czy nie jest może za późno przemawiać i mówić i zastanawiać się o ofierze za grzech. Wszystkie ofiary pozafiguralnego Dnia Pojednania się już skończyły. Powołanie do Kościoła już dawno się skończyło, a ostatni członek już został zabrany poza którą zasłonę przeszło 22 lat temu. A więc jaką będziemy mieli z tego korzyść? Co się tyczy ofiary za grzech, ofiary Jezusa i Kościoła, nigdy nie będzie za późno przytoczyć do pamięci ich wielkie dzieło. Zasady połączone z ich ofiarami są zasadami tyczącymi się naszego własnego stanowiska względem Boga i mają do czynienia z naszą nadzieją otrzymania żywota wiecznego. Te same rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówili, będą omawiane przez tysiące lat od dnia dzisiejszego. Bez końca. Bo się to tyczy miłości Bożej, która jest bez początku i bez końca. Od czasu do czasu bracia stawiają pytania na zebraniach, na badaniach i w innych miejscach, jaka istnieje różnica między okupem a ofiarą za grzech. To jest zawsze właściwe i dobre pytanie. I musimy mieć rozsądną odpowiedź na to pytanie, bo te dwie rzeczy, te dwie nauki nie są podobne sobie. Nie są tą samą rzeczą. Za rozsądną, porozsądną odpowiedź trzeba udać się do rozsądnego człowieka. A więc rozsądnym takim człowiekiem był on wierny i roztropny sługa. On tak mówił wiele, wiele lat temu. Okup odnosi się do samej drogocennej rzeczy, która jest dostateczną, aby spłacić wyrok przeciw jednemu członkowi rodzaju ludzkiego lub dla wszystkich, jakkolwiek będzie zastosowana. Ofiara za grzech pokazuje sposób, w którym okup jest stosowany lub skuteczny, aby zgładzić grzechy całego świata. A więc okup zestawił jest tą drogocenną rzeczą, a ofiara za grzech jest sposobem, którym ta zapłata jest uczyniona, jest spłacona. Następnie ten sam mąż Boży tak się wyraża. Wyrażenie ofiara za grzech przedstawia sposób, którym okup będzie użyty na odzyskanie ludzkości. Okup nie ma nic do czynienia ze sposobem, w którym ta cena będzie zastosowana. Tak się wyraża. I brat Russell ma w tym rację, jak zobaczymy. Następnie na innym miejscu on tak się wyraził. Jezus nie oddał za darmo życia, on nie stracił życia, on nie umarł pod wyrokiem i życia jego nie wzięli ani Żydzi, ani żołnierze rzymscy wbrew jego woli. On umarł w miejscu grzesznika jako pozafiguralny cielec, jako główna ofiara dnia pojednania. Ludzie czasami mają różne pojęcia, w jaki sposób nasz Pan umarł. Jak tu brat Rysa mówi, niektórzy myślą, że tak, niektórzy myślą, że inaczej jest. A jednak niektórzy myślą, że nasz Pan tylko był dobrym dla nas przykładem, a wcale nie okupem. Więc to rozmaite zapatrywania w tym. Więc my się interesujemy właściwym zapatrywaniem. Ofiara za grzech za Mojżesza była tylko jedną ofiar zakonu mojżeszowego. Inne ofiary tak samo były. Na przykład była ofiara całopalenia, ofiara śmierdna, ofiara spokojna, ofiara dobrowolna, dziękczynina i chwały. A te wszystkie przedstawiały nie inne ofiary oprócz naszego Pana, lecz różne fazy ofiary Chrystusowej ofiary. Ofiara za grzech przedstawia sposób, w którym Bóg i człowiek są pojednani przez Chrystusa. Ofiara całopalenia pokazuje przyjęcie ofiary tej samej przez Chrystusa przez Boga. Ofiara śmierdna pokazuje, jak Pan złożył ofiarę, to jest tak, aby ona przyniosła Ojcu uznanie w Jego osobie, w Jego charakterze, w stanie i dzieła. Ofiara spokojna pokazuje jego ofiarę, że była wypełnieniem ślubu przymierza ofiary. Ofiara dobrowolna przedstawia ofiara, że ta ofiara była ochotna i dobrowolna. Ofiara dziękczynienia znaczy, że ofiara Chrystusowa była zgodna z miłością obowiązkową, która, gdy się ją wykonuje ku Bogu, zawsze włącza dziękczynność. A ofiara chwały pokazuje, że ofiara wypływa z miłości i bezinteresownej agapy. Prorocy Starego Testamentu wiedzieli, czym grzech jest. Wiedzieli, że zakon Mojżeszowy nie mógł dać życia niedoskonałym ludziom. Wiedzieli także, że ofiara cielca za grzech tylko figuralnie uskuteczniła pojednanie między Bogiem a człowiekiem. Oni również rozumieli, jak Bóg się zapatruje na grzech i że grzech jest tą wielką zaporą między Bogiem a człowiekiem, jak to o tym mówi Izajasz w rozdziale 59, a wierszu 2. Nieprawości wasze rozdziały czyniły między wami i między Bogiem waszym, a grzechy wasze sprawiły, że ukrył twarz przed wami, aby nie słyszała. Księdze Ioba, w rozdziale 23, a w wierszach 3, 8 i 9, Iob opisuje stan grzesznika. Tak mówi. Obym wiedział, gdzie bym go mógł znaleźć. Gdy idę wprost, nie masz go, a gdy nazad, nie dojdę go. Gdy idę w lewo, nie oglądam go, a gdy w prawo, nie ujrzę go. Nie ma pojednania bez ofiary za grzech. Zbadajmy w skróceniu figurę 3 Mojżeszowej, a rozdział 16. Czytamy, że najwyższy kapłan szacie lnianej, czyli ofiarniczej, ofiarował nie jedną ofiarę za grzech, lecz dwie ofiary za grzech w tym dniu pojednania. Pierwszym taką ofiarą był cielec, którego tłuszcz i życzoddajne części były spalone na miedzianym ołtarzu. Skóra i mięso były spalone poza oborzem, a krew została pokropiona nad i przed ubaganią świątnicy Najświętszej. Drugą tą ofiarą był to kozioł pański, a Bóg uważał te dwie ofiary jako jedną. W polskiej Biblii mamy wrażenie w wierszu 11, że będzie ofiarował Aaron cielca na ofiarę za grzech twój. Takie jest polskie tłumaczenie. Lecz poprawne tłumaczenie jest: będzie ofiarował Aaron cielca na ofiarę za siebie. Nie za grzech twój, lecz za siebie. On ofiarę tę, czyli cielca, będzie ofiarował. Zrozumienie wyrażenia za siebie w tej figurze jest kluczem do zrozumienia poza figury. Gdyby Aaron był w figurze grzesznym, nie mógłby sprawować ofiary. On nie mógłby ofiarować ofiary przyjemnej Bogu. Byłby sam pod wyrokiem śmierci i nie miałby prawa być ofiarniczym. Takie wyjaśnienie mamy przez jednego sługę epifanicznego. W obrazie podkapłani nie brali udziału podczas dnia pojednania, ponieważ wszyscy byli przedstawieni w ciele Aarona. Dobrze? W obrazie podkapłani nie brali udziału podczas dnia pojednania, ponieważ wszyscy byli przedstawieni w ciele Aarona. A więc sprawa jest jasna. Aaron był obrazowo, lecz nieaktualnie bezgrzesznym, a więc Bóg złożył przyjemną ofiarę, która uskuteczniła obrazowe pojednanie z Bogiem na cały rok czasu. A więc wyrażenie za siebie jest przenośne, a nie literalne. Właściwa myśl jest, że Aaron ofiarował cielca za podkapłanów. W tym samym wierszu 11 mamy powiedziane, że Aaron ofiarował cielca nie tylko za siebie, lecz także za dom swój. Według ciała rodzina Mojżesza była z pokolenia Lewiego. O tym czytałem w drugiej Mojżeszowej, w rozdziale drugim, a wierszu pierwszym. W drugiej Mojżeszowej, w rozdziale czwartym, a wierszu 14 mamy powiedziane, że Mojżesz i Aaron byli braćmi, a więc lewitami. A ktoś powie, przecież Aaron był kapłanem, a nie lewitą. A więc ja myślę, że bracia się orientują dobrze, że nie wszyscy lewici byli kapłanami, ale wszyscy kapłani byli i musieli być lewitami. W dodatku Aaron był głową domu Lewiego, a o tym czytamy w 4 Mojżeszowej, w rozdziale 17, w wierszu 2 i 3. Kiedy to Bóg mówi do Mojżesza, aby Mojżesz wziął od każdego pokolenia laskę, z imieniem każdego pokolenia na każdej lasce. A wtedy mam powiedziane, ale imię Aaronowe napiszesz na lasce Lewiego, bo każda laska będzie od każdego księcia z domu ich. A następnego dnia tylko laska Aarona zazieleniła się, wypuściła listki i kwiat i zrodziła dojrzałe migdały. A więc tu mamy jasny obraz, że Aaron był głową domu pokolenia Lewiego, że Aaron był bezgrzesznym, wystawował ofiary i że Aaron ofiarował cielca za podkapłanów i za dom Lewiego, czyli za Lewitów, przez które to ofiary podkapłani i Lewici mieli pojednanie z Bogiem obrazowo przez cały okres czasu, cały rok, aż do następnego dnia pojednania. Najważniejszą ofiarą dnia pojednania, jak wiemy, był to cielec. Dzień pojednania jest figurą na cały wiek Ewangelii, gdy mamy do czynienia z ofiarami tego dnia. Najważniejszą ofiarą poza figuralnego dnia pojednania wieku Ewangelii była ofiara naszego Pana, który był zastępcą Adama w śmierci. Czasami ludzie nam podsuwają tę myśl, że nasz Pan był przedstawicielem Adama w śmierci. Lecz ta myśl jest podsuwana przez uniwersalistów. My mamy mieć tym jasne wyrozumienie. Nasz Pan był zastępcą Adama śmierci. Zastępcą, a nie przedstawicielem. Doskonały człowiek zgrzeszył, doskonały człowiek musi umrzeć. Zatem pierwszy człowiek może powstać ze snu śmierci. Lud Pański rozumiał tę doktrynę zastępstwa od roku 1879. A ta doktryna jest fundamentalna, podstawowa i bardzo, bardzo ważna. Cały plan Boży się obraca na zasadzie zastępstwa. Doskonałość Jezusa równała się doskonałości Adama. A więc Jezus zastąpił Adama w śmierci. On spłacił dług Adamowy. Sprawiedliwość Boża już nie może na zawsze trzymać Adama w Szeol, w stanie śmierci. Mamy wiele dowodów w Biblii, że Jezus zastąpił Adama w śmierci. W księdze Daniela rozdziale 9, a w wierszu 26 mamy te słowa: Mesjasz zabity będzie, lecz nie za siebie. W polskim tłumaczeniu to tłumaczenie brzmi: wszakże mu nic nie zaszkodzi. Lecz w hebrajskim języku jest myśl, że Mesjasz zabity będzie, lecz nie za siebie. Mamy tu doktrynę zastępstwa. Jezus za Adama. Liście apostoła Pawła do Rzymian w rozdziale 4, a w wierszu 25 mamy słowa, jak następuje. Który jest wydany za grzechów naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Doktryna tu jest jasna. Jezus umarł za Adama grzesznego. Śmierć jest ważna ku zadośćuczynieniu, ale zmartwychwstanie jest tak samo ważne ku usprawiedliwieniu. W drugim liście apostoła Pawła do Koryntów w rozdziale 5, a w wierszu 21 mamy powiedziane: albowiem on tego, który nie zna grzechu, za nas grzechy uczynił. Poprawna myśl greckiego języka jest tak: uczynił za nas ofiarą za grzech. To jest o wiele drażniejszą myślą. A tu mamy dowód, jasny dowód zastępstwa. A cały wiersz brzmi: albowiem on tego, który nie zna grzechu, uczynił za nas ofiarą za grzech, abyśmy się stali sprawiedliwością Bożą w nim. Księdze Izajasza w rozdziale 53, a w wierszu 4 i 5 mamy te słowa: zaiste o niemocy nasze wziął na się, a boleści nasze nosił. Zraniony jest dla występków naszych i starcy jest dla nieprawości naszych. Jako zastępca w liście 1 Jana w rozdziale 2, a w wierszu 2 mamy słowa: on jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata. Jezus jest tym zastępcą za grzechy Kościoła i grzechy świata. W Ewangelii Jana w rozdziale 3, a w wierszu 14-15 mamy słowa: jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Zazwyczaj wąż jest symbolem grzechu. Nasz Pan w tych słowach odnosił się do węża miedzianego, którego Mojżesz stawił na puszczy na uzdrowienie tych, którzy byli ukąsani przez te węże ogniste. Jezus musiał przejść te wszystkie doświadczenia, przez które przechodzi grzesznik, aż do kompletnego odłączenia od Boga. W powyższym obrazie jest również pokazana nauka zastępstwa, zgodna z ofiarą za grzech. W obrazie ofiarowania cielca niektóre jego części zostały spalone na miedzianym ołtarzu, a inne poza obozem. To też ma swoje znaczenie w wieku Ewangelii. Na miedzianym ołtarzu znaczy, że tłuszcz i życzodajne części były na tym obrazie, na tym ołtarzu spalone. A to znaczy, jak to wierni zapatrują się na ofiarę Jezusa. Dla nich jest ofiara wonnym zapachem. Wszyscy wierni widzą Jego miłość, Jego gorliwość, Jego wierność dla Boga, Jego kompletną ofiarność. A inne części tej samej ofiary, czyli cielca, To jest palona koza obozem, czyli skóra i mięso. A dla niewierzących ofiara Chrystusa jest zapachem nieprzyjemnym. Dla tych, którzy nie wierzą, ofiara Chrystusa jest głupstwem i niepotrzebną rzeczą. Jak Bóg się zapatruje na ofiarę swego Syna, jest pokazane w pokropieniu krwi cielca przed i nad ubłaganią świątyni Najświętszej. Ofiara ta jest bardzo przyjemna Bogu. A więc mamy jedną ofiarę i mamy trzy zapatrywania ze strony świata, wierzących i ze strony Boga. Apostoł Paweł dobrze rozumiał ofiarę za grzech i świadectwo o tym złożył w liście do Żydów w rozdziale 10. W pierwszych czterech wierszach tłumaczy, jak to ofiara Dnia Pojednania wieku żydowskiego nie czyniła aktualnego zadośćuczynienia sprawiedliwości Bożej, ale tylko uczyniła to obrazowo. W innych słowach, ci, którzy umierali, jeszcze umierają, a grzeszny człowiek jeszcze był aktualnie grzesznym po tych wszystkich ofiarach. Tak się to powtarzało przeszło 1500 razy, przeszło 1500 razy w wieku żydowskim. Możemy się zapytać, dlaczego to było? Dlatego, że boska sprawiedliwość wymagała oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, doskonałe życie za doskonałe życie. I tych wymagań nie spuściła dla nikogo. Kozioł i cielec nie równali się doskonałemu ciału ludzkiemu żadnym sposobem. Te wszystkie ofiary nie były równymi Adamowi. W innych słowach, cielec nie mógł zastąpić doskonałego człowieka, mógł tylko być na niego figurą lub typem. Lecz sama figura nie zbawia i nie zbawiła nikogo. W następnych wierszach, wierszach 5 do 10, Paweł tłumaczy, jak to poza figuralny cielec, czy człowieczeństwo Jezusa i poza figuralny kozioł pański, człowieczeństwo Kościoła, odsuwają na bok figurę i są ofiarowane jako aktualne, pozafiguralne ofiary, które uskutecznią to, co figury nie mogły, a to jest gładzenie grzechu. A wiersz 9 mówi nam, że znosi pierwsze, aby które postanowił. Apostoł Paweł mówi dalej w liście do Żydów, w rozdziale 7, a wierszu 27 o ofierze Jezusa, który by nie potrzebował na każdy dzień, czyli na każdy rok, jako oni najwyżsi kapłani, pierwej za swoje grzechy własne ofiar sprawować, a potem za ludzkie, bo to uczynił raz samego siebie ofiarowawszy. Pytanie tu zachodzi, czy Jezus był jak w jakimkolwiek znaczeniu grzesznikiem lub niedoskonałym? Biblia jasno podaje, że Jezus był święty, niewinny i niepokalany, jak apostoł Paweł mówi do Żydów w rozdziale 7, a wierszu 26. On musiał być równy Adamowi doskonałości. Gdyby nasz Pan Jezus Chrystus był w najmniejszy sposób niedoskonałym, On umarłby za swoje własne przewinienia i nie mógłby być okupem za wszystkich. A więc właściwe zrozumienie tej rzeczy jest bardzo ważną sprawą. Posłanik Epifanii wytłumaczył ten tekst około 40 lat temu. A ja czytam jego słowa. Tak samo jak Aaron ofiarował cielca za podkapłanów, którzy byli wyobrażeni w jego ciele, tak też najwyższy kapłan świata w jego głowie najpierw ofiarował człowieczeństwo głowy za grzechy najwyższego kapłana świata w ciele. W tych paru słowach mamy piękne wytłumaczenie, zawiera figury. W jaki sposób najwyższy kapłan może ofiarować cielca za siebie? jest tu pokazana pojednanie podkapłanów z Bogiem. Bracia pozwolą, że ja to ponownie przeczytam, bo to jest bardzo trudna sprawa i myśl do ujęcia. Tak samo jak Aaron ofiarował cielca za podkapłanów, którzy byli wyobrażeni w jego ciele, tak też najwyższy kapłan świata w jego głowie najpierw ofiarował świeczeństwo głowy za grzechy najwyższego kapłana świata w ciele. Jak się to czyta, to jest bardzo sprawa łatwa i wyraźna. Lecz gdybyśmy musieli to powtórzyć w własnych słowach, to czasami by stawiało nam dużo trudności, czy nie tak. A więc niektóre sprawy są bardzo zawiłe, trudne i nie są w stanie aż być bardzo, bardzo łatwo powiedziane. Bo nie można tej rzeczy tak czynić bardzo łatwo. To jest sprawa bardzo zabiła, bardzo trudna, a więc ta myśl przez brata Jansona, ja myślę, że jest dostateczna, ażeby nam na czas obecny by tłumaczyć. A więc co wyobraża to, że Aaron ofiarował cielca za dom swój? We figurze domem Aarona byli lewici. Poza figurze, domem pozafiguralnego Aarona są pozafiguralni lewici, a ci są to wielkie grono. A dlaczego Moroczani godni nie są pokazani w tej ofierze, w tej figurze? Moroczani godni są pozafiguralnymi lewitami w wieku tysiąclecia, tak samo jak nimi będą starożytni godni, a więc nie są pokazani w tej figurze. Lewitami w wieku Ewangelii są członkowie wielkiego grona. Faktem jest, że w początkowych latach Epifanii tylko Pan mógł odróżnić członków małego statka od członków wielkiego grona. Obie klasy były stworzone z ducha, i obie klasy mieli świadectwo ducha. Jako pozafiguralny Eliasz i Elizeusz szli i rozmawiali z sobą. Nie chcemy tutaj mieszać obrazów, ale mamy podobną myśl we figurze Aarona, który miał pewną działalność względem kozła Azazela. A myśl jest ta. Gdy Aaron włożył ręce na kozła Azazela, tym wyobrażał, jak to z pewnego punktu zapatrywania ten kozioł przedstawiał jego samego, przedstawiając, że gdy najwyższy kapłan rozpoczął działalność poza figuralnym kozłem Azazela, człowieczeństwo utracicieli koron było jeszcze częścią najwyższego kapłana świata. Nie jest przecież nikomu tajemnicą, że wielkie grono było częścią ciała Chrystusowego, ponieważ oni posiadali symboliczne korony, czy nie tak. A gdy przestali być członkami jego ciała, jeszcze byli członkami jego domu lub jego rodziny. W tej części figury jest pokazane pojednanie Boga z wielkim gronem, gdy Aaron ofiarował cielca za dom swój. W dodatku do cielca Aaron ofiarował kozła pańskiego jako ofiarę za grzech. A ten był ofiarowany nie za kapłana i dom jego, lecz za grzech ludu, czyli narodu izraelskiego. Kozioł pański przedstawia człowieczeństwo Kościoła. A więc czy to znaczy, że Kościół zbawia świat? Ale nie. Brat Jansson tak mówi. Najwyższy kapłan świata najpierw w swej głowie, a drugorzędnie w swym ciele ofiarował człowieczeństwo swego ciała za grzech ludu. Mamy tu mocny dowód, że Kościół ma udział w ofierze za grzech, chociaż cała zasługa w tym jest naszego Pana. W oczach Bożych cielec i kozioł byli tylko jedną ofiarą, a nie dwie. To same pytanie zachodzi, jak to jest, że członkowie małego statka stają się częścią ofiary za grzech? Przy poświęceniu każdy członek Kościoła ofiarował siebie jako dar Bogu, lecz Bóg nie może przyjąć niedoskonałego daru. Nasz Pan Jezus Chrystus udoskonalił ten dar przez przypisanie takiemu członkowi miarę swej zasługi, tyle ile potrzeba, aby dopełnić to, co brakuje jemu do doskonałości. Wtedy sam Pan ofiaruje ich jako dar Bogu, jako najwyższy kapłan. Ten dar Bogu jest dany jemu bezwarunkowo, a Bóg z tym darem może czynić, co chce. Bogu się upodobało obrócić ten dar na ofiarę za grzech. Bóg nie był zobowiązany to uczynić, lecz chciał to uczynić. Tym sposobem stali się członkowie małego statka, członkami ciała Chrystusowego, członkami najwyższego kapłana świata. Zbadaj mi tylko powierzchownie niektóre teksty ze Słowa Bożego, które są dowodem, że Kościół miał rzeczywiście udział w ofierze za grzech. W liście do Żydów, w rozdziale 13, a wierszu 13 mamy słowa apostoła Pawła. Wynieśmy tedy do Niego za obóz, nosząc urąganie Jego, jako część ofiary za grzech. Aż społeczeństwo zostało całkowicie spalone. To symboliczne spalenie było dla niej bolesne i zupełne, bo urągania są na przykład bardzo bolesne. A to było podobne w każdym szczególe do palenia symbolicznego cielca. W liście do Rzymian w rozdziale 8, a w wierszu 10 apostoł Paweł mówi: jeśli Chrystus w was jest, wtedy ciało jest martwe dla grzechu. Czyli jako ofiara za grzech. Ofiara podobna ofierze cielca. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 16, a w wierszu 24 mamy zaproszenie Jezusa do uczniów. Jeśli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zawsze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. To zaproszenie jest, aby z nim szli poza obóz symboliczny. Aby nieśli krzyż jako część ofiary za grzech razem z nim. Gdy Jakub i Jan prosili Pana, aby dał im siedzieć z nim w królestwie, jeden po prawicy, a jeden po lewicy, Pan im tak odpowiedział: nie wiecie, o co prosicie. Apostołowie byli poświęceni, lecz w tym czasie nie byli spodzeni z Ducha. Nie rozumieli właściwie ich współudział z Chrystusem. A nasz Pan tłumaczył im, że muszą pić z Jego kielicha cierpień. Mówił, że nie może im gwarantować stanowiska w niebie, ale może gwarantować im miejsce obok siebie, poza obozem. W liście do Rzymian, w rozdziale 6, a w wierszu 5 mamy słowa: Bo jeśli żeśmy z Nim szczepieni, to jest przez chrzest, podobieństwo śmierci Jego, to jest śmierć jako Jego, jako ofiara za grzech, wtedy też podobieństwo zmartwychwstania szczepieni z Nim będziemy. Ta myśl jest podobna do innych tekstów. Kościół musi się udać poza obóz na cierpienie śmierć, jako część ofiary za grzech, za czym mogą się spodziewać nagrody. Zmartwychwstanie, o którym jest mowa, jest najpierw w sercu, w myśle, a później przy pierwszym zmartwychwstaniu rzeczywiście jako część ciała Chrystusowego. We wszystkich tych powyższych ustępach jest mowa o Kościele i o ich udziale w ofierze za grzech. Lecz myśl jest także jasna, że oni sami żadnej zasługi nie dodają do naszego Pana i Zbawiciela. Zasługa jest jedynie Jego, a oni tylko mają ten dział. Gdy apostoł Paweł mówi o którym, czyli o drugim Adamie i o której lub drugiej Ewie, to odnosi się do działalności Jezusa i Kościoła w tysiącleciu. Sam Jezus dał życie w posłusznym tysiącleciu. On będzie tym jedynym życiodawcą, a nie kto inny. Która Ewa otrzyma życie od swego Adama i będzie żywiła i karmiła to życie aż do zdatności do żywota wiecznego. Tym sposobem, która Ewa staje się matką wszystkich żyjących na ziemi, a Jezus, jako który Adam, stanie się ojcem wszystkich żyjących na ziemi, dającym ludzkie prawa do życia i prawa życiowe. Wszystkie te myśli, o której Ewie, o którym Adamie, dają tę samą myśl o ofiarze za grzech. Tak jak życie pochodzi tylko od którego Adama, tak też i zasługa jest tylko Jezusa w ofierze za grzech. Do obecnego czasu świat mało skorzystał z wielkiej ofiary za grzech Jezusa i Kościoła. Nie ma żadnego namacalnego dowodu o tych wielkich błogosławieństwach obiecanych dla świata. Lecz pewne figury pokazują takie błogosławieństwo. W innym obrazie ofiar pojednania mamy figurę Arona i Mojżesza wchodzących do namiotu zgromadzenia, a potem wyszli razem i błogosławili lud. Fakt, że Aaron i Mojżesz nie umarli, gdy weszli do świątyni najświętszej, daje do zrozumienia, że spełniona ofiara była przyjemną Bogu i że zakon Boży jest zadowolony z ofiary Chrystusowej. To, że Aaron i Mojżesz błogosławili lud, znaczy, że najwyższy kapłan świata będzie błogosławił ludzi całego świata. Obecność Mojżesza znaczy, że to błogosławieństwo nie ignoruje grzechu i że wszystkie błogosławieństwa są zdane zgodnie z doskonałym prawem Bożym. Paweł przepowiedział dawno temu, że kiedyś przyjdzie czas, że najwyższy kapłan okaże się drugi raz bez grzechu tym, którzy go oczekują. W liście do Żydów w rozdziale 9, a wierszu 28. Lecz już nie okaże się jako ofiara za grzech, podczas którym był podczas wieku Ewangelii, jako głowa i ciało. Jezus i Kościół są duchowymi istotami. Ludzie ich poznają oczami zrozumienia, widząc wielkie dzieło ich na ziemi. Tak samo jak biedni poznali, którą obecność Pańską w czasie parosji, tak ludzie w tysiącleciu poznają, że Pan jest obecny i że się nimi interesuje. Wszelkie oko ujrzy Pana, lecz jako króla, a nie jako ofiarę. Różne figury Starego Testamentu pokazują, jak ludzie się będą poświęcali i stosowali do warunków nowego przymierza w tysiącleciu. We figurze ludzie ofiarowali gołębice, kozły i cielce. W tysiącleciu ofiarowanie gołębicy przedstawia tych, którzy będą najubożsi pomiędzy tych, co się będą poświęcali. Najubożsi według rozwinięcia umysłowego, moralnego i religijnego. A więc pomimo tego, oni złożą Bogu na ofiarę wszystko, co mają. Jesteśmy pewni, że Bóg nie odrzuci najuboższej ofiary. Abraham Lincoln pewnego razu tak powiedział: jestem przekonany, że Bóg miłuje ubogich ludzi, ponieważ tylu ich uczynił. On mówił o ziemskiej posiadłości, ma się rozumieć. Bóg tak miłował świat, że na wszystkim, nawet najuboższym umysłowo, najuboższym moralnie i najuboższym religijnie, sposobność pokuty, wiary i poświęcenia się na podstawie ofiary za grzech. W tysiącleciu ofiarowanie kozła przedstawia tych, którzy będą bogaci według zdolności umysłowych, moralnych i religijnych. Tak samo w tysiącleciu ofiarowanie cielca przedstawia tych, którzy będą najbogatsi, najbardziej rozwinięci, najszlachetniejsi pomiędzy dzieci Adama. A przy końcu tysiąclecia, przy pomocy którego Adama i której Ewy, Dawid prorokował, że każdy będzie w stanie ofiarować cielca, jak to mamy napisane w Psalmie 51, a w wierszu 21. Wtedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste i całopalenia, wtedy cielce ofiarować będą na ołtarzu Twoim. Zastanawiałem się nad wielkim przyszłym i przeszłym pojednaniem między Bogiem a człowiekiem. Nie zapominajmy wielkiego centralnego faktu, że Bóg jest źródłem pojednania, a Chrystus jest wykonawcą tego pojednania. Jako źródło pojednania Bóg przygotował każdy stopień w tym wielkim dziele, z których jest 7. Uczynił jak następuje. Przez uczynienie Syna swego ciałem, przez danie Jemu mocy, aby Bóg mógł ofiarować się na śmierć, przez wskrzeszenie Go z umarłych, przez zarządzenie, aby Chrystus przypisał swą zasługę za usprawiedliwionych, aby mogli być przyjemnymi Bogu, przez zarządzenie, aby usprawiedliwieni byli zadowoleni z Boga, przez zarządzenie, aby Chrystus zastosował swą zasługę za świat, aby oni mogli być przyjemnymi Bogu, i przez zarządzenie, aby słuszni świata mogli być zadowoleni z Boga. Paweł o tym mówił w drugim swym liście do Koryntów, w rozdziale 5, wierszu 18 i 19. A to wszystko z Boga jest, który nas z samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam usługiwanie tego pojednania. Ponieważ Bóg był w Chrystusie, świat z samym sobą pojednając, nie przeczytując im wypadków ich, i położył w nas to słowo pojednania. Ludzie już nie będą mówili, gdy idę wprost, nie masz go, a gdy nazad, nie dojdę go, gdy idę w lewo, nie oglądam go, a gdy w prawo, nie ujrzę go, bo ujrzę go oczyma wyrozumienia. Od czasu do czasu, w dawnych latach, bracia się pytali posłanika Epifanii różne pytania. Oni chcieli wiedzieć nieco o różnych częściach ofiary za grzech. A takie pytanie było jak następuje. Akuratnie czym był grzech Adamowy odnośnie wiary za grzech, cielca i kozła pańskiego? Akuratnie jaki to był grzech Adamowy? A on odpowiedział tylko w kilku słowach. Ten grzech składał się z trzech części. Grzech, który Adam na początku popełnił, zepsucie, które wynikło z niego, i grzechy słabości i nieświadomości. Te były grzechy Adamowe. Ten był grzech Adamowy w tych trzech częściach. A następne pytanie. Dlaczego palenie tłustości ofiary za grzech jest opisane dopiero po wszystkich innych ofiarach w dniu pojednania? A jego odpowiedź, nie wszystkie czynności opisane w tym rozdziale są są podane w porządku czasowym. Inne pisma pokazują nam, że tłustość ofiary za grzech ścielca była palona przed ofiarą całopalenia i przed ofiarą za grzech ludu, czyli ofiarą koza pańskiego i jej ofiara całopalenia. Niejednokrotnie w tym rozdziale porządek czasowy poza figury nie jest oznaczony przez porządek wypadków podanych we figurze. A następne pytanie. Jak wiemy, że Bóg przyjął ofiarę pozafiguralnego cielca? A jego odpowiedź: przez to, że Bóg nauczał, usprawiedliwił, uświęcił i wybawił Kościół. Odpowiedź piękna i dobitna. Nie tak. Następne pytanie. Co przedstawia podkropienie księgi ludu i przybytku krwią cielców i kozów? A jego odpowiedź. Pokropienie księgi zakonu krwią cielców i kozów przedstawia zadośćuczynienie sprawiedliwości Bożej przez śmierć pozafiguralnego cielca i kozła pańskiego. To pokropienie staje się natychmiastowo i zapieczętuje nowe przymierze ku Bogu natychmiastowo. Pokropienie ludu przedstawia zapieczętowanie nowego przymierza ku ludowi, co weźmie 1000 lat czasu w ziemskiej fazie Królestwa Bożego. Pokropienie przybytku przedstawia poza figurze oczyszczenie starożytnych i młodocianych godnych krwią wielkiego pośrednika zapieczętowanym nowym przymierzu. A następne pytanie. Jakie jest pokrewieństwo między ofiarą za grzech a nowym przymierzem? Jego odpowiedź. Tak samo jak we wszystkich przymierzach zapieczętowanych krwią potrzebna jest śmierć tego, który czyni testament. Apostoł Paweł mówi, albowiem gdzie jest testament, potrzeba, aby śmierć nastąpiła tego, który czynił testament. I nie jest ważny, póki żyje ten, kto testament uczynił. A więc w paru słowach myśl jest, że nowe przymierze nie może wejść w życie, aż wszyscy członkowie ciała Chrystusowego ukończyliby ofiarę. Drodzy bracia i siostry, patrząc na te wszystkie figury, te wszystkie cienie, te wszystkie obrazy i poza obrazy ofiar Dnia Pojednania, jak mamy się zapatrywać na to wszystko teraz w roku 1973? Przede wszystkim chwalmy i uwielbiajmy Ojca Niebieskiego za mądrość, za Jego sprawiedliwość, za Jego moc i miłość, którą widzimy oczami zrozumienia, gdy badamy te wspaniałe cienie i rzeczywistości Jego planu. Wielu braci i sióstr obecnych widziało ostatnie dni członków pozafiguralnego kozła pańskiego i ich męstwo. Bracia znali tych, którzy wyszli do Jezusa poza obóz i nieśli urąganie, które spadło na Niego, jako ofiara za grzech. Bracia znali tych, którzy byli wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, jako członkowie Jego ciała. Bracia znali ich miłość, ich gorliwość, która ich pożarła. Ja myślę, że razem ze mną ocenialiście i oceniacie ich wierność, długocierpienie i to, że byli niewzruszeni przy pracy dla Pana, dla braci i dla sprawy pańskiej. Zgodnie z psalmem 82, a wierszu 7, umarli jako inni ludzie, ale upadli jako jeden z książąt. Nie jako książę Adam, który sprowadził grzech i śmierć na cały rodzaj ludzki, ale jako książę Jezus, który stał się ofiarą za grzech pierwszego doskonałego człowieka. Wszystkie te ofiary Dnia Pojednania pozafiguralnego cielca i kozła skończyły się przeszło 22 lat temu. Rozsądek nam mówi, że czas się przybliża, gdy wszyscy spłodzeni z ducha, którzy nie byli członkami symbolicznego kozła, wkrótce skończą swój bieg. A nowe przymierze nie może się rozpocząć, aż oni wszyscy będą zabrani. Kończąc te parę myśli, drodzy bracia i siostry, przez wszystkie te zmiany badajmy nadal znaki czasów i chwil zawartych w Słowie Bożym. Ofiary za grzech poza wybranego dnia pojednania skończyły się i tylko pozostaje po niej symboliczny popiół, tylko pamięci. Ofiary za grzech skończyły się. Przybliża się czas, aby wielki pozafiguralny najwyższy kapłan wyszedł z przybytku i błogosławił lud. Niech Pan wam wszystkim błogosławi.
Słowa Bożego usłyszy brat Fajny na temat